Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
Edyto Stein, jak skała Edyto, nie kryj przede mną i powiedz mi to. Trudne pytanie bym ci zadała, skąd masz te...
Dziś przypada 70. rocznica męczeńskiej śmierci Edyty Stein, czyli świętej Teresy Benedykty od Krzyża. Za chwilę rozmowa Anny Łoś o współpatronce Europy. A program rozpoczynamy od informacji. Na magazyn zaprasza Leszek Wilczak. W Australii rusza nowa ewangelizacja. Jej żywotnym centrum mają stać się parafie. Od dziś przez najbliższe 3 dni księża, zakonnicy oraz świeccy biorą udział w Krajowym Kongresie uczącym tego, czym jest nowa ewangelizacja i jak należy ją prowadzić. Spotkanie w mieście Chestwood przebiega pod hasłem Głosić 2012, a jego gościem honorowym jest odpowiedzialny w Watykanie za nową ewangelizację arcybiskup Rino Fisichella. Mówił on, że choć sposoby ewangelizowania zmieniają się w zależności od czasu, miejsca i kultury, to niezmienna pozostaje konieczność dawania świadectwa o Chrystusie swoim życiem.
Swym świadectwem wiary z mieszkańcami Antypodów dzielą się w Chestwood przedstawiciele młodych kościołów Afryki. Organizatorzy podkreślają, że potrzeba na nowo rozpalić ogień wiary w coraz bardziej sekularyzowanym kościele w Australii i Nowej Zelandii, którego przedstawiciele też obecni są na kongresie.
Poświęcony nowej ewangelizacji kongres wpisuje się nie tylko w przygotowania do jesiennego synodu biskupów i roku wiary. Jest też częścią ewangelizacyjnej strategii australijskiego kościoła przeżywającego właśnie rok łaski, którego zadaniem ma być powrót do Chrystusa i zacieśnienie z nim osobistej więzi.
Kościół złożony z grzeszników, którymi jesteśmy, nigdy nie zaprzestał się odradzać i nawet jeśli mamy w nim szare strefy, to znacznie bardziej dominuje światło, które bije od jego dzieci. Tymi słowami mówił o posoborowym kościele kardynał Jean-Louis Thoron, biorąc udział w dniach społecznych zorganizowanych na północy Włoch przez tamtejsze Stowarzyszenie Katolickie Dzieło Nazaretu. Inicjatywa została poświęcona misyjnemu zaangażowaniu na rzecz prawdy, sprawiedliwości i pokoju.
Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Dialogu Międzyreligijnego nawiązał do zbliżającej się sesji Synodu Biskupów o nowej ewangelizacji. Porównał ją do długoterminowego planowania ekonomicznego rozwoju firmy. Zaznaczył jednak, że Kościół to nie instytucja czysto ludzka i nie tylko od jego członków zależy rozwój. Jest jeszcze Duch Boży, a ci, którzy w Kościele zajmują kierownicze stanowiska, są sługami Ducha, stwierdził francuski purpurat. Jego zdaniem wymaga to od wszystkich wierzących większej aktywności, by unaocznić, że są wspólnotą świadków i braci wszystkich, nie zniechęcając się antagonizmami i nieporozumieniami. Tym samym Kościół nie powinien przestawać być znakiem wskazującym ludzkości miłującego Boga jako ostateczny cel. Powinniśmy żyć i przekazywać dalej troskę o poszanowanie osoby i jej podstawowych praw, a także wychowywać do braterstwa, które stanowi duchowe dziedzictwo religii, stwierdził kardynał Thoron.
Wierzący wszystkich religii są wezwani do współpracy w budowaniu pokoju, dokładając do tego swój specyficzny wkład swych tradycji duchowych, które da się zamknąć w pojęciach współczucia, miłosierdzia, przebaczenia i miłości. Postawy te odzwierciedlają, niezależnie od istniejących różnic, wspólne przekonanie, że wszyscy należą do tej samej rodziny ludzkiej i że czeka ich to samo przeznaczenie. To słowa arcybiskupa Pierluigiego Celaty podczas mszy, którą odprawiono w Nagasaki w 67. rocznicę ataku atomowego na to japońskie miasto w czasie II wojny światowej. W liturgii wzięli liczny udział przedstawiciele katolickich wspólnot Japonii.
Były sekretarz Papieskiej Rady do Spraw Dialogu Międzyreligijnego przypomniał, że dla chrześcijan podstawą rzeczywistego pokoju jest sam Bóg. On też jako Stwórca i Ojciec wszystkich wzywa ludzi do powszechnego braterstwa, czego najwyższym wyrazem jest Jezus Chrystus, który oddał za nas swe życie i jest dawcą pokoju. Świadkami tej miłości są święci i błogosławieni męczennicy z Nagasaki, których przykład zachęca nas do spojrzenia z odnowioną wiarą na tak wiele ofiar barbarzyństwa wojny nuklearnej, stwierdził przedstawiciel Stolicy Apostolskiej. Jest to zarazem wezwanie do wielkiej misji miłosierdzia, by modlić się i działać, by wszędzie utrwalił się pokój, a wraz z nim rozkwitło prawdziwe życie.
Odwiedzając Rzym, warto zajrzeć do wyjątkowego miejsca, jakim jest Bazylika Świętego Bartłomieja Apostoła na Wyspie Tyberyjskiej w pobliżu Zatybrza. Znajdują się tam relikwie męczenników, ofiar współczesnych prześladowań.
Bazylika nazywana jest mauzoleum nowych męczenników, gdyż chodzi tu o chrześcijan, którzy zginęli za wiarę w XX i XXI wieku. To Jan Paweł II w 1993 roku przekazał Kościół wspólnocie świętego Idziego z zamiarem stworzenia tam miejsca pamięci o chrześcijanach różnych wyznań, którzy oddali życie za wiarę. Ojcu Świętemu zależało bowiem bardzo na tym, by także w męczeństwie podkreślić wymiar ekumeniczny świadectwa wiary.
Rzymska bazylika od niepamiętnych czasów była miejscem, w którym szczególnie czczono relikwie świętych. Wśród najstarszych są tam do dzisiaj między innymi doczesne szczątki świętego Bartłomieja Apostoła czy ewangelizatora naszego kraju świętego Wojciecha. Kiedy w 1998 roku Jan Paweł II utworzył Komisję do Spraw Nowych Męczenników, w ciągu 2 lat otrzymała ona dokumentację dotyczącą prawie 13 tysięcy przypadków.
Do szczególnych relikwii ostatnich lat znajdujących się w bazylice należy z pewnością Biblia pakistańskiego ministra do spraw mniejszości Shahbaza Bhattiego, zamordowanego w ubiegłym roku. Jest tam także mitra biskupa Luigiego Padoveze oraz mszał arcybiskupa San Salvador Oscara Romero. Do tego szczególnego panteonu relikwii jesienią przywieziony zostanie kamień, którym obciążone zostało wrzucone do Wisły w 1984 roku ciało błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, patrona Solidarności i ludzi pracy w naszym kraju.
Edyto Stein, jak skała Edyto, nie kryj przede mną i powiedz mi to. Trudne pytanie bym ci zadała, skąd masz tę wiarę? Mocną jak skała.
Jan Paweł II, ogłaszając ją współpatronką Europy, mówił: jej krzyk łączy się z krzykiem wszystkich ofiar tej straszliwej tragedii, ale zarazem jest zjednoczony z krzykiem Chrystusa, który nadał ludzkiemu cierpieniu tajemniczą i trwałą owocność i apelował, by stała się dla Europy wezwaniem do poszanowania drugiego człowieka. Dziś przypada 70. rocznica śmierci świętej Teresy Benedykty od Krzyża, czyli Edyty Stein. Z Bogusławą Stanowską-Cichoń, reżyserem filmu dokumentalnego o świętej, Marcinem Kornasem, świeckim karmelitą oraz ojcem Piotrem Nykiem, karmelitą bosym, rozmawia Anna Łoś.
Jak to się stało i dzięki komu, że jakiś klasztor wolisz od domu? Matka po tobie zdroje łez roni, czemu tak daleko padło jabłko od jabłoni?
Z urodzenia Żydówka, z wyboru ateistka, zakochała się w końcu w Chrystusie i została katoliczką. Za żydowskie pochodzenie naziści zamordowali ją w Auschwitz-Birkenau. Dziś jest w kościele jedną z patronek Europy. Edyta Stein urodziła się, co też znamienne, w święto Jom Kippur, wielodzietnej, ale zamożnej rodzinie żydowskiej.
Ta rodzina się wielokrotnie przenosiła we Wrocławiu. Edyta była 11. dzieckiem, najmłodszym. Jednak na tą radosną atmosferę rodzinną kładzie się cieniem śmierć ojca Edyty. Była taka anegdotka, że 2 Żydów w tramwaju we Wrocławiu żartowało: czy wiesz, kto jest najlepszym kupcem we Wrocławiu? No i ta druga osoba mówi: no nie wiem. Pani Stein okazała się być rzeczywiście znakomitym biznesmenem, tak byśmy na współczesne czasy powiedzieli.
Ale to był dom, w którym tradycja żydowska, czyli przygotowywanie Paschy, święta żydowskie były obchodzone. Z drugiej strony Edyta mimo tego jak gdyby nie poznała dogłębnie tej religii żydowskiej. Ona ją bardzo wcześnie właściwie odrzuciła.
Tak, właśnie była taką osobą, która już od samego początku poszukiwała innej drogi. Stawianiem pytań, czy to, co jest jej dane, jest tym właśnie, czego ona poszukuje. Pytanie typowo właśnie filozoficzne. Później dopiero zwierzyła się z tego, że we wczesnym dzieciństwie miała sny o swojej wielkości w pewnym sensie. To jest coś takiego, co właściwie wiele dzieci ma, ale ona miała głębokie przeświadczenie, że będzie kimś ważnym. Ta wielkość osoby nie wiązała się w pewnym sensie z tym, co miała na co dzień. Dlatego zaczęła to negować. Poszukując, świadomie przestała się modlić.
Mając 14 lat straciła w ogóle poczucie sakrum, wiarę w Boga, tak? Została ateistką.
Ja bym tego tak nie ujął. To znaczy dzisiaj mówi się, że jako młoda dziewczyna, 15-letnia, u swojej starszej siostry Erny, która była właśnie taką wyemancypowaną, nowoczesną kobietą. Wydaje mi się, że ona jednak nigdy właśnie tego sakrum nie utraciła, chociaż mówi, że świadomie zaprzestała się modlić. To na pewno tak wyraża, ale mnie się wydaje, że jest coś w niej z tego żydowskiego wychowania, które nie nazywa wiarą, tak jak my, tylko hebrajskie emuna, to jest bardziej takie zaufanie, poszukiwanie właśnie prawdy, wierności temu, co się kiedyś poznało. I ona była, możemy to zauważyć od początku w tym wychowaniu, takim bardzo surowym matki, do prawdy, żeby nigdy nie kłamać, żeby być wiernym sobie i tego się nauczyła od matki. Także Edyta to wyniosła z domu, że trzeba iść za prawdą do końca. I mi się wydaje, że to jest takie poszukiwanie też sakrum, bo z tym, co później na końcu życia powiedziała, że kto szuka prawdy, szuka Boga, czy o tym wie, czy nie, to jest w pewnym sensie wiara, tylko że inaczej, trochę taka kontestowana młodzieńcza, bym powiedział, i później filozoficznie.
Edyta Stein i jej droga akademicka, edukacyjna rozpoczęła studia we Wrocławiu, tak, na germanistyce. To taka to jest historia.
Tak, najpierw germanistyka i psychologia, ówczesna psychologia, która jej była dla niej jakąś drogą do poszukiwania odpowiedzi na pytanie o sens życia.
Czy Edyta Stein to był taki bardzo ścisły, analityczny umysł, filozoficzny?
Ja myślę, że miała dwa takie poziomy. Mnie zainteresowała Edyta Stein jako filozof. Ja zacząłem czytać jej pisma, bo też interesowały mnie te dociekania o prawdę, o istnienie i tak dalej. Gdzieś przez Husserla dotarłem do Edyty i czytałem wszystkie jej dzieła. I dzięki temu później dotarłem do Karmelu, bo zapytałem, kim jest ta osoba, która tak pisze. Jedna warstwa. Druga warstwa to jest bardzo ludzka. To jest osoba, która bardzo wnikliwie bada człowieka. Tak właściwie jej pierwsza praca doktorska o zagadnieniu wczucia, szuka odpowiedzi na pytanie, czym jest to, co obserwuję w świecie. Jak mogę odczytać w drugiej osobie jej uczucia, w drugiej osobie jej myśli. Ona, pytając o byt skończony, byt wieczny, pyta o konkretnego człowieka. Człowiek jest centrum jej zainteresowań.
Przenosi się potem do Göttingi, tam jest jej mistrz. Jest właściwie jego studentką bezpośrednią, asystentką. Jakie relacje między Edmundem Husserlem były a Edytą Stein?
Tak, mistrz uczeń, które się rozwijają oczywiście, nie? Ona potem oczywiście jest nawet z nim na ty, ponieważ kiedy zostaje jego asystentką, ogromny wkład włożyła właściwie w wydanie drugiego i trzeciego tomu, który dzisiaj mamy,
tak?
Logische Untersuchungen, czyli logiczne rozważania, rozmyślenia. Przyjaźń doktora ojca, ojca się mówi, doktor Vater, i uczennicy rozwijała się później jako przyjacielska, ale jednak później rozczarował Edytę.
Rozeszły się drogi.
Do 20 lat jednak kobiety nie mogły mieć katedr i nie mogły uprawiać nauki na uniwersytetach.
Czyli innym
liczyła na katedrę. Zrobiła doktorat, pisała habilitację. No, tak się okazało, że Edmund Husserl widział wciąż tylko w niej sekretarkę. Ona miała zupełnie inne ambicje. Ja miałam w ręku te karty z notatkami Edmunda Husserla właśnie we Fryburgu, gdzie na uniwersytecie, na wydziale filozoficznym pani dziekan mi pokazywała te notatki z poprawkami Edyty na marginesie. I co ciekawe, do dziś ten jakby układ pomiędzy mistrzem i Edytą, która była sekretarką, tam jest, ponieważ jest ogromne biurko, prawda, portret Husserla, dokumenty, notatki. I pytam, gdzie jest portret Edyty. Portret Edyty był gdzieś tam w końcu, prawda, przy szafce z boku i tak dalej. No przyznam szczerze, że taka byłam z lekka rozczarowana.
Kontakt z Maxem Schellerem. No i tutaj odzyskanie wiary przez nią. Dzięki właśnie Maxowi Schellerowi, też wielkie nazwisko filozofii.
Tak, ale właściwie odzyskanie, czy też odnalezienie wiary wiązało się bardziej z tymi doświadczeniami w rodzinie Reinachów. Mąż, pan Reinach, zmarł, przyjaciel Edyty również. I ona spotyka się z żoną, która nie rozpacza, która jest spokojna, która to przyjmuje jako oczywistą kolej życia. I to było tak piorunującym wrażeniem dla Edyty, że zaczęła się zastanawiać, jak mogą ludzie, normalni ludzie, tak reagować. I to pytanie kolejne, jak to filozofa, każe jej sięgać
głębiej.
I wtedy właściwie odnalazła to, na czym można się w życiu oprzeć.
To jest prawda, powiedziała tak. Edyta, kiedy przeczytała jednym tchem
Księgę
Życia Teresy Zawila. Oczywiście to było odkrycie też wielkie, mówi się przełom, ale myślę, że na taki przełom składa się wiele rzeczy. Właśnie Max Scheller z jego fascynującymi wykładami we Fryburgu, który odkrywa dla niej świat wiary Kościoła.
Edyta Stein to osoba, która w poszukiwaniu prawdy poszła do końca. I niektórzy mówią, Żydzi, że zrobiła woltę nieakceptowalną, to znaczy wyrzekła się judaizmu, a wybrała chrześcijaństwo, przyjęła chrzest i w końcu została karmelitanką.
Tak, tu można od razu spostponować i nie zgodzić się z tym, przynajmniej w wydaniu Edyty, tak się mówi, ale dlatego, że Edyta była prekursorką tutaj, na tym polu, ponieważ ona nigdy nie wyrzekła się swoich żydowskich korzeni. Nie tak, jak robiło wielu konwertytów z judaizmu,
ale którzy... rodzina się jej wyrzekła.
Oczywiście, dla rodziny.
Było nie do wybaczenia, tak. Dla matki
i ona, to był jej dramat, ponieważ bardzo kochała matkę, matka kochała ją i nawet uklęknęła przed ostatnim odjazdem, przy pożegnaniu, jak gdyby o błogosławieństwo. Natomiast dla Edyty to ona nigdy nie zerwała kontaktów z rodziną i nigdy nie wstydziła się swoich korzeni żydowskich. Nie tak, podkreślam, jak to robili niektórzy konwertyci, którzy dla podkreślenia swojej gorliwości katolickości, no jakby wyrzekali się wszystkiego, co było przedtem.
Mówiła, jak już zbliżał się koniec, że będziemy umierać za nasz naród.
Tak, tak, to jest wspaniały akt ofiarowania siebie, właśnie taki świadomy, że śmierć na nią przyjdzie i czeka i przyjęcie tej śmierci świadomie już w roku 1939, jeszcze przed wybuchem wojny.
Miała świadomość tego.
Tak, miała świadomość tego i sama uczyniła taki akt ofiarowania wobec matki przełożonej z echt do kolonii, do matki, mówiąc, że oddaje się nie tylko za naród żydowski, ale i za Niemcy i za Kościół. Święta Teresa z Lizji mówi, że życie karmelitanki to życie filozofa. Mhm. Bo to jest rozmyślanie. Tak. Mamy 2 godziny rozmyślania dziennie.
No czyli połączyła w swoim życiu to, co najbardziej kochała. Filozofię.
Tak. Powiedziała, że to jej najbardziej brakowało jeszcze.
Edyta jest taką świętą na współczesne czasy, bo ona zadaje sobie takie pytania, jakie zadają sobie dzisiaj współcześni. Wiele osób jednak neguje wiarę, usiłuje znaleźć swoją ścieżkę. Edyta robiła to samo, ale ta wolta od katedry filozofii do głębokiej mistyki, do jakiej ona doszła na końcu swojego życia, jest niezwykła. Powiem szczerze, że miałam taką okazję, kilkanaście lat temu, wpadła mi w ręce Wiedza Krzyża. To były akurat wakacje. Pamiętam, że zaczęłam tę lekturę wieczorem i skończyłam nad ranem. Patronka Europy. Jan Paweł II stawia ją obok świętej Brygidy Szwedzkiej, obok Katarzyny Sienejskiej. Patronka Europy. I ludzie nie wiedzą, kto to jest. Święta Teresa Benedykta od Krzyża.
Droga męczeństwa.
Zarzuca się, że ona została zamordowana jako Żydówka, nie jako z powodu wiary katolickiej, a jednak głównym powodem było to przede wszystkim list biskupów, który biskupi holenderscy stanęli w obronie Żydów, katolików.
Konwertytów.
Konwertytów, a więc swoich wiernych katolików. I to wywołało reakcję nazistów, złości, tak, którzy zaraz za kilka dni wszystkich katolików narodowości żydowskiej postanowili przewieźć właśnie do obozu zagłady.
Wyrzucała też po drodze, jadąc, karteczki na różnych stacjach. W tych karteczkach informowała matkę przełożoną, co się z nią dzieje, w którym kierunku jedzie. Ja widziałam taką karteczkę, zachowała się w muzeum właśnie Edyty Stein w Spirze. Zastanawiałam się głęboko, czy Edyta po prostu nie mogła uciec. Przecież zdarzało się wielokrotnie, że osoby pochodzenia żydowskiego po prostu ukrywały się. Ona też miała takie propozycje. Dlaczego Edyta nie skorzystała z tej okazji, żeby po prostu uciec?
Nie chciała go opuszczać tylko dlatego, że mogłaby ona jedna się uratować. Ona wiedziała, że cały naród idzie na śmierć i była tak głęboko związana z tą swoją tożsamością.
Jej towarzyszami męczeństwa byli siostra Liza Maria Mejerowski, brat Wolfgang Rosenbaum, franciszkanin. Tak naprawdę nie wiemy nawet dokładnie, mówi się, że 9 sierpnia, kiedy ona została zagazowana w tym białym domku w Oświęcimiu. Wtedy jeszcze nie było tych wielkich krematoriów. Niezwykłe uczucie, gdy patrzy się na łąkę, która znajduje się wokół w tej chwili już tylko fundamentów tego białego domku, na łąkę, która jest grobem patronki Europy. To jest zwyczajna taka sobie zielona łąka.
Tym kończymy nasz dzisiejszy program. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.